Dzień dobry Państwu. Słyszymy się w poniedziałek wielkanocny i chcemy troszeczkę tak wiosennie dzisiejszy dzień spędzić, a to za sprawą naszych gości w studiu Radia Rodzina. Gościmy dzisiaj doktora habilitowanego Zygmunta Kąckiego, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektora Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu i Arboretum Wojsławice. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu w ten piękny lany poniedziałek.
Dzisiaj jest z nami również magister inżynier Karolina Sokołowska, kurator działu roślin szklarniowych w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Powiedzieliśmy, że tak troszeczkę wiosennie chcemy spędzić, bo chcemy o roślinach troszeczkę porozmawiać. O roślinach, może o kwiatach. Zaraz zobaczymy, gdzie nas dzisiejsze spotkanie zaprowadzi. Z racji, że trwamy w okresie świąt wielkanocnych, to od razu muszę zapytać o takie podstawowe rośliny, które nam się kojarzą ze świętami wielkanocnymi. Wysyłając zagadnienia, przygotowując się do rozmowy, dałem bukszpan, ale okazuje się, że tych roślin jest znacznie więcej. Panie dyrektorze, jakie to są rośliny?
Na przestrzeni lat myślę, że one bardzo się też zmieniały, ale jest kilka takich bardzo ważnych, bez których właściwie święta Wielkiej Nocy obyć się nie mogą. Zaczynamy już od niedzieli palmowej. Musimy wspomnieć tutaj o gałązkach wierzbowych. Jest to też roślina, która symbolizowała nieśmiertelność, wieczne trwanie, miała bardzo bogatą symbolikę. Przede wszystkim też dlatego, że budziła się wczesną wiosną. Właśnie wtedy, kiedy to przesilenie wiosenne, czyli właściwie równonoc wiosenna zwiastowała niebawem właśnie święta Wielkiej Nocy.
Wielkanoc jest świętem ruchomym, więc różnie wypada. Rośliny czekają nie na Wielkanoc, tylko na tą porę roku przesilenia tego i wtedy się budzą.
Zgadza się, ale wszystko ma swoje konsekwencje. Ten punktem granicznym jest 21 marca, właśnie tak. Pierwszy dzień wiosny i następny po nim pełnia księżyca, więc teraz przypadała akurat bardzo blisko świąt Wielkiej Nocy. Rośliny też mają swój rytm. To oczywiście zależy od tego, kiedy przyjdzie ocieplenie i jak one się rozwijały, ale generalnie proszę sobie wyobrazić, że jest duża zbieżność pomiędzy świętami Wielkiej Nocy, a właśnie wiosną. Zresztą mówiło się u mnie na wsi, w której mieszkałem, że urodziłem się i wychowywałem, że późna wiosna to znaczy późna Wielkanoc. Wczesna Wielkanoc będzie wczesna wiosna. Także gdzieś ta mądrość życiowa...
Swoimi prawami natury.
Tak, gdzieś ta mądrość życiowa, obserwacja u ludzi miała też bardzo ważne przełożenie.
Zatrzymajmy się chwileczkę przy tych palmach, o których pan wspomniał. Typowa roślina, której nie spotkamy w Polsce, raczej nie ten klimat, ale szklarnie w Ogrodu Botanicznego to bardzo dobre miejsce, gdzie możemy pozyskać takie palmy prawdziwe.
Tak, mamy palmy, oczywiście. No, może nie po to, żeby je wycinać w tym czasie, ale w kwiaciarniach można kupić swobodnie liście palmowe po to, żeby zrobić takie właśnie tradycyjne palmy. No, u nas to też się robi oczywiście właśnie z gałązek wierzbowych, dodaje się bukszpany, jakieś rośliny suche czy też trawy.
Ale muszę dopytać o takie liście palm prawdziwych, które kojarzymy z egzotycznych krajów. Coraz częściej możemy zobaczyć. W Polsce przychodzą ludzie z takimi jednym liściem olbrzymim palmy. Czy to jest jakieś specyficzne drzewo, typowo palmowe?
Jest to, wydaje mi się, nowa tradycja, zupełnie która nie ma uzasadnienia, gdyby w naszych warunkach i w naszej polskości, słowiańskości obchodzenia świąt Wielkiej Nocy, a szczególnie niedzieli palmowej. No wjazd słynny Jezusa do Jerozolimy, tak w tamtych obszarach palmy, czy palma daktylowa, czy inne zbliżone do niej gatunki występowały spontanicznie, naturalnie, więc my mamy te obrazy wpisane z tego...
Dla nas to nie jest naturalne.
Dla nas absolutnie mieliśmy zupełnie inną tradycję, właśnie przede wszystkim wierzba. I co ciekawe, najciekawsze bazie pochodziły z wierzby, która omen omen ma bardzo ciekawą nazwę, wierzba Rokita. Wiadomo, kto to był ten Rokita. Ale przecież właśnie w powiedzeniu, w naszej tradycji polskiej mamy takie hasło w niedzielę palmową poświęceniu, tak? Nie ja biję, palma bije, wierzba bije, nie zabije. Za tydzień wielki dzień, tak? Więc to miało oznaczać bardzo głęboką symbolikę. Zresztą święcone bazie były od dawna antidotum na bóle gardła, wszelkie dolegliwości, co ma w pewnym sensie również biologiczne uzasadnienie, dlatego że w tych baziach, przecież to są kwiaty, kwiatostany, przyszłe wierzby, jest bardzo dużo pyłku, który ma mnóstwo właściwości prozdrowotnych.
Dzisiaj gościmy za sprawą naszych rozmówców i gości Radia Rodzina w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu, ale też do Arboretum Wojsławice, bo dzisiaj wielkie otwarcie.
Tak, wielkie otwarcie z piękną wystawą tutaj przygotowaną przez pracowników Arboretum, przede wszystkim pod przywództwem pana Tomasza Dymnego, mojego zastępcy w tym miejscu. Piękna wystawa pisanek. Jaja, jajeczka, może nawet też trochę dowcipnie można ująć wielkie jaja, bo będą też i strusie jaja, i orła, i dropia oraz mnóstwo pisanek, kraszanek, drapanek, wszystko to, co produkujemy na święta Wielkiej Nocy i wkładamy do koszyczka.
Ale dzisiaj nie ma takiego ryzyka, że czmingus dyngus zlany poniedziałek, dzisiaj można przyjechać.
Ależ przecież zapraszam, bez względu na pogodę, jest to tak cudowny obiekt z wieloma możliwościami spędzenia czasu, a przede wszystkim już jest piękne, są już kwitnące magnolie, mnóstwo ciekawych roślin. No i ta kompozycja, wielki obszar, mamutowiec olbrzymi, który bez względu na to, czy jesień, czy zima, będzie nas na pewno zachwycał. Największe i jedno z najciekawszych drzew, jakie możemy w Polsce spotkać.
To jest propozycja na wiosnę, ale na lato myślę, że też przez cały sezon możemy odwiedzać to miejsce. I
podobnie,
jest to wspaniały czas na spędzenie wolnych chwil.
Podobnie jak Ogród Botaniczny i Arboretum Wojsławice, to są miejsca Dolnego Śląska, które bezwzględnie trzeba zobaczyć, poznać, poczuć ich moc, no i właśnie poedukować się. Bukszpany, powiedzmy. Mamy kolekcję narodową w Arboretum Bukszpanów, a przecież jest to nieodłączna roślina, którą dekorujemy koszyczki. Prawdopodobnie w sobotę, w Wielką Sobotę, wszyscy w koszyczku dekorowali, przecież większość osób udekorowała koszyczek bukszpanem. Dlaczego? Dlatego, że jest to roślina symbolizująca nieśmiertelność, więc chociaż trująca, ale zimozielona, trwała.
Roślina symbolizująca życie, niezniszczalność pewną. Ja pamiętam, moi dziadkowie mieli takie przy wejściu do ogrodu, mieli taki ogród działkowy typowy, dwa takie duże bukszpany i wszyscy sąsiedzi przychodzili właśnie w okresie świątecznym, żeby troszeczkę uszczknąć. Mimo tego, że dzielili się z kim mogli, ta roślina zawsze zachowywała taką swoją piękność. Czy to jest też taka roślina, która bardzo szybko odżywa, że tak powiem, po takim uszczerbieniu jej dosyć
tak
mocno?
Jest to bardzo powszechnie wykorzystywana roślina w naszych ogrodach ze względu na trwałość liści, tak, zimozielonych, ale przede wszystkim możliwość jej nieskończonego cięcia, nadawania jej różnej formy. Jest bardzo doskonale się regeneruje, można je w ogrodzie botanicznym, mogą Państwo pooglądać, ukształtowane bukszpany w różne formy. Jest to idealna właśnie roślina do kształtowania, ale też właśnie na żywopłoty. No wiele, jeżeli ktoś pojedzie do Sanssouci, czy do jakiegoś innego pięknego pałacu, no to przecież wszystkie alejki, labirynty w większości przypadków zrobione są z bukszpanów, ale coś, co chcę powiedzieć. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak bardzo różnorodny może być ten bukszpan, to polecam znowu Arboretum Wojsławice i kolekcję narodową bukszpanów. Wtedy można zobaczyć, jak jedna zielona roślina może wyglądać w setkach odmian, które mają różne kształty liści, wybarwienia. I warto sobie taką roślinę do ogrodu sprowadzić.
To już na najbliższe dni mamy plany, ale proszę nie zostawiać tego też jedynie na najbliższe dni, bo jak słyszymy, to cały sezon dopiero teraz się rozpoczyna, bo dzisiaj jest otwarcie tego sezonu. Pani Karolino, ja jeszcze muszę zapytać o kwiaty, bo tutaj w trakcie przerwy rozmawialiśmy o tym. Na razie tylko palmy, bukszpan, ale warto chyba teraz wspomnieć w tym okresie o przyzdobionym grobie pańskim. W wielu kościołach towarzyszą właśnie tym różnym dekoracjom, przede wszystkim kwiaty.
Tak, tutaj przede wszystkim chodzi o kolorystykę, która typowa jest purpurowa, biała i czerwona. Biała symbolizuje niewinność, czerwona krew, a purpurowa no to kolor żałobny.
Jak najłatwiej właśnie uzyskać takie kolory? W jakie rośliny?
Znaczy najczęściej to było tak, że przyzdabia się groby na przykład hortensjami, hortensją makrofyllą w kolorach właśnie białych czy też fioletowych. Używa się też azalii, która w tym czasie kwitnie, oczywiście specjalne gatunki. No teraz to już jest coraz więcej trendów, bo tak naprawdę się używa też bardzo często zwykłych takich roślin cebulowych, jak tulipany, róże, inne. To już wszystko, co można kupić w kwiaciarniach. Ale te były typowe, przede wszystkim chodzi o właśnie tą kolorystykę.
W pierwszej części naszej rozmowy pan dyrektor wspomniał o wierzbie, o gałązkach wierzby i troszeczkę też była mowa o palmach w kontekście rymowanki.
Nie ja biję, palma bije.
No właśnie, to mi się tak skojarzyło troszeczkę z takim chyba tradycją, nie wiem czy dobrze myślę, o lekkim uderzaniu dziewczyn, tak? I to czy to były gałązki wierzby, czy to jest coś
tak,
innego?
Tak, śmigus dygus, właśnie to od tego, to nie polewanie wodą, to właśnie było śmiganie gałązkami wierzbowymi święconymi i to domownik, który pierwszy się obudził w poniedziałek wielkanocny, miał właśnie prawo do tego, aby wyśmigać domowników gałązką wierzbową, święconą palmą.
To już chyba już za nami, to, ale jeszcze można nie wrócić do tej tradycji.
U mnie była taka tradycja też w domu, że po wyjściu z kościoła, po poświęceniu palm właśnie rodzice, czy najczęściej mama, po palmą, po głowie właśnie, palma bije, nie zabije, za tydzień wielki dzień. Także to było coś fantastycznego. To miało też zapewnić oczywiście ochronę, tak, błogosławieństwo i tak dalej, i tak dalej.
Pani Karolino, czy pani lubi na przykład żonkile otrzymywać, czy ustroić żonkilami? Jest to też chyba typowa roślina taka towarzysząca nam w okresie wielkanocnym, wiosennym.
Tak, no wszystkie właśnie te cebulowe teraz, hiacynty, tulipany, już oczywiście w zależności od pory, kiedy Wielkanoc przypada, ale też takie typowe rośliny związane z Wielkanocą, to jest barwinek, który często się używa też do przystrajania właśnie koszyczków.
Ale czym się barwinek różni od bukszpanu? To nie jest podobne do siebie?
Nie, to są inne rośliny.
Dlatego właśnie specjaliści przychodzą do radia, więc dopytuję.
Barwinek kwitnie w tym czasie też, dlatego może być...
Tak, i kolekcja barwinków też jest obecnie w Arboretum Wojsławice, to też jest kolekcja narodowa, także akurat idealnie na święta kolekcje narodowe związane właśnie z tą częścią ogrodu botanicznego. Także sasanka. To jest roślina taka górska, kojarzy się ze zmartwychwstaniem Jezusa, bo normalnie rosła na właśnie łąkach górskich i wiosną zazwyczaj się odradza, więc...
Ale sasanka nie jest takim typowym dzikim kwiatem, jak tutaj pani wspomina, rośnie na łąkach, na polach. Raczej w ogródku sasanki możemy sobie tutaj zafundować?
Tak, możemy, ale takie odmianowe bardziej. Jeżeli chodzi o czyste gatunki, to jest roślina chroniona w większości, w zależności oczywiście od gatunku, i takich roślin nie powinniśmy nigdy pozyskiwać z natury. Stanowisk. Wiadomo, trzeba im zapewnić jak najlepsze możliwości rozwoju, nie zniszczyć tego, a takie sasanki już jako rośliny ozdobne można zakupić w różnych szkółkach.
Ja szczególnie w obszarach górskich, w których występują, to było bardzo ważne, bo to też była ta pierwsza roślina, która powstawała do życia właśnie w okresie przedświątecznym, symbolizowała właśnie to rychłe zmartwychwstanie Jezusa. Ale jest dużo, my nie zdajemy sobie sprawy, że w kulturze naszej już od XV wieku rzeżucha była symbolem nowego życia. Siejemy ją, tak?
Ale to chyba jest dosyć popularne, zwłaszcza u rodziców, którzy mają dzieci małe, bo w szkołach jest sadzona rzeżucha zawsze. Ja pamiętam ze swojej szkoły, ale teraz moja córka też przynosi, się chwali, że zobacz, jak ładnie wyrosło wszystko.
Ponieważ bardzo szybko kiełkuje. Jest to jedna z roślin, która szybko wzrasta. Takim modelowym przykładem, jak kiełkują rośliny, stąd też w szkołach się dzieciom to poleca, ale oczywiście ma mnóstwo właściwości zdrowotnych. Po polsku zresztą powinna się nazywać pieprzycą, ale to już rzeżucha staropolskie ładniej brzmi. No i oczywiście ortografia tutaj polecam, szczególnie młodym. Możemy trenować, które Rz, a które RZ, żeby błędu nie robić. Warto sobie to zapamiętać, że jest to symbol nowego życia, odradzającego się również życia.
Mówimy o walorach estetycznych, ale zapachowo już rzeżucha nie jest takim dosyć ciekawym, ciekawą rośliną.
Ale właśnie te olejki eteryczne, to najważniejsza jej właściwość, to one nam dają też dużo, wspomagają nie tylko kondycję, poprawiają włosy, no mnóstwo ma zastosowań takich leczniczych. No my powinniśmy też chyba wspomnieć tutaj o drzewie oliwnym, czyli tak zwanej oliwce, Olea Europaea. No, nie występuje naturalnie w Polsce, nigdy nie występowała, ale w obszarze Śródziemnomorza i też dawnej Mezopotamii, tak, Jerozolimy, Iraku, Iranu. No jest to drzewo doskonale znane. No, Wielki Czwartek kojarzy nam się wyłącznie
z ogrodem
oliwnym. Mamy szansę ją hodować na przykład na naszych balkonach, zimą troszeczkę zaokryć i piękne drzewko na wielu symbolicznych znaczeniach.
Dzisiaj gośćmi Radia Rodzina są Zygmunt Kącki i Karolina Sokołowska. Rozmawiamy o roślinach, które towarzyszą nam w okresie Wielkanocy i mocno jest to związane, jak też słyszymy, z okresem wiosny, która do nas już zawitała. Pan dyrektor dodał do naszej rozmowy ważną taką roślinę, drzewo oliwne. Ja już myślami wyjechałem do Chorwacji.
Jak najbardziej.
Tutaj i oliwki, i takie rośliny dosyć mocno egzotyczne. inne. Wspomniał pan przed chwileczką, że jest szansa, żebyśmy takie rośliny też u nas hodowali. Coraz częściej można zobaczyć drzewa cytrynowe, czy takie bardziej egzotyczne. Czy to znaczy, że nasz klimat się ociepla i coraz częściej będziemy takie rośliny u nas spotykać?
No to byłoby nadużycie, gdybym powiedział, że jest to, będzie to możliwe uprawianie i w tych roślin w gruncie. Ja raczej mam na myśli niewielkie oranżerie, czy też balkony, uprawianie w donicach, ale na zimę oczywiście osłanianie w miejscach zacisznych, tam gdzie szczególnie niskie temperatury im nie zaszkodzą. Ale no jest to wielkie wyzwanie też dla kogoś mieć drzewo oliwne na własnym na przykład balkonie, czy też tarasie, a są to drzewa długowieczne, potrafią żyć tysiące lat, no a właściwości zdrowotne, olej oliwny, wiadomo, bardzo, bardzo zdrowy, chociaż dekoracyjna jest tylko część ulistniona, kwiatki są niewielkie, niezbyt niepozorne, ale jeśli jesteśmy przy drzewach, to myślę, że powinniśmy jeszcze do jednej postaci biblijnej tutaj nawiązać, do Judasza, bo myślę, że wiele osób będzie interesowało, jak dużo roślin jest z tą postacią związanych. Nawet jedna roślina, która nie występuje w Polsce, ale uprawiamy ją w cieplejszych regionach tutaj południowo-zachodnich, to judaszowiec. Zgodnie z tradycją prawdopodobnie to nad gałęzi tego drzewa zawisł Judasz. A w polskiej tradycji, co ciekawe, mamy też drzewo, które nawiązuje do tej potępionej śmierci Populus tremula, czyli osika. Może przez to ona tak cały czas drży, chociaż ma to uzasadnienie raczej w osadzeniu liści.
Ale wspomniane drzewo judaszowiec, to co to jest za drzewo? Tak gdybyśmy mogli sobie wyobrazić, do jakiego drzewa porównać?
Kształt liści bardzo zbliżony może być do osiki, o, są okrągławe, ale jego
ale cecha... wysokie dosyć drzewo, czy to jest takie
u nas
bardziej nisko?
Nie osiąga dużych rozmiarów, raczej to jest takie niskie drzewo, ale co jest ciekawostką z jego biologii, to przede wszystkim wykształca kwiaty bezpośrednio na pędach. To się nazywa w botanice caulifloria, podobnie jak kakao, czyli kwiaty nie są osadzone na końcach pędów takich przyrastających, ale bezpośrednio na pniu wyrastają w pęczkach i dosyć dekoracyjne. My w ogrodzie mamy kilka judaszowców, bardzo ładnie kwitną, ale drzewo o dużym znaczeniu. W obszarze, w którym oczywiście mieszkał, żył Jezus ze swoimi uczniami, no to było dość powszechne, występujące.
Najpierw przychodzimy do ogrodu botanicznego, żeby zobaczyć, popodziwiać i później możemy taką wycieczkę czy pielgrzymkę nawet sobie zafundować i wtedy już mamy pewną wiedzę, którą zdobędziemy we Wrocławiu. Jeżeli już weszliśmy w takie rejony roślin troszeczkę egzotycznych, to muszę zapytać też o sukulenty. Pani kurator jest tutaj specjalistką, więc na chwileczkę zatrzymajmy się przy tym temacie. Czy są takie sukulenty, które właśnie głównie na wiosnę kwitną?
Sukulenty, oczywiście wyjaśnijmy, że to są rośliny, które gromadzą wodę, są w stanie przetrwać takie warunki bardzo dużej suszy, mają specjalne przystosowania, dzięki czemu są w stanie sobie poradzić właśnie z tym niedoborem wody. I one przede wszystkim kwitną w okresie letnim u nas. Jednak są też takie rośliny, które kwitną początkiem wiosny. Na przykład jest kaktus wielkanocny, to jest rodzaj hatiora. Roślina jest kaktusem epifitycznym, który normalnie występuje w dżungli w Brazylii. I nazwa jego pochodzi właśnie od okresu kwitnienia, czyli od wiosny. Są takie specyficzne rośliny, które właściwie wyglądają zupełnie inaczej niż kaktusy, bo po pierwsze nie wytwarzają korzeni, są one takie bardzo zmodyfikowane tylko po to, żeby roślina mogła się przytrzymać drzewa, znaleźć tam dla siebie dobre warunki rozwoju. No i nie wytwarza też cierni, co jest takie nietypowe dla kaktusów.
Kaktusy są typowymi roślinami dla mnie. Nie, gromadzą wodę, potrafią przetrwać długo bez podlewania.
Ale wbrew pozorom też nie są takie łatwe, są. Bo to też trzeba, potrzebują tego okresu spoczynku.
Czyli żeby żadne kwiaty zakwitły dla mnie. Dziękuję bardzo. Dlaczego pytam też o te kwiaty? Kwitnienie rośliny jest dosyć spektakularne, bo to są takie, mi się to wyobraża tak z tego, co ze zdjęć zazwyczaj człowiek widzi, czy odwiedzając ogród botaniczny. Piękne kolory często temu towarzyszą.
Tak, bo muszą przyciągnąć zapylacze. Czasami są to bardzo duże kwiaty, które kwitną tylko przez chwilę. Są niektóre na przykład jak selenicereusy, które kwitną na przykład w okresie nocy. W nocy trzeba dobrze wypatrzeć tego momentu, kiedy faktycznie kwiat zakwita i na przykład niektóre bardzo też ładnie pachną.
Ulubiony mój temat, czyli kulinarny. Chciałbym to połączyć jakoś z roślinami. W trakcie piosenki też o tym wspomniałem. Zaskoczeniem dużym moim mocnym było, kiedy zobaczyłem na talerzu w restauracji storczyk i zostałem poinformowany, że to jest też do zjedzenia. Coś niesłychanego dla mnie, zaryzykowałem, ale to nie jest chyba żadne ryzyko. Panie dyrektorze.
No, na co dzień spożywamy bardzo dużo roślin, właściwie są one podstawą naszej diety. Jest mnóstwo kwiatów jadalnych u roślin, u gatunków zarówno dziko rosnących, czy też u niektórych odmian. Myślę, że najbardziej chyba teraz dostępnym kwiatem jadalnym będzie bratek. Kwitnący, który możemy kupić, posadzić na balkonie i udekorować czy ciasto, czy talerz z wędlinami na stole wielkanocnym właśnie tymi kwiatami. W późniejszym okresie możemy polecić kwiaty liliowców i na surowo, i mogą być przygotowane w pąkach, wysmażone. Kwiaty dyni w wielu regionach są to wręcz podstawowe produkty spożywane przez ludzi. Kwiaty nie tylko dekorują, to właśnie też odżywiają.
Dla mnie to są właśnie budujące spotkania, kiedy mogę dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy i chyba nawet podejmę takie wyzwanie, bo jedynie z tych kwiatów kolorowych to naprawdę storczyka tylko próbowałem, bratka jeszcze nigdy chyba.
Przepyszne. A nasturce?
Też ciekawy smak, właśnie nasturce są takie bardziej pikantne. To też jest właśnie specyficzne. Bo niektóre nie nadają dodatkowego smaku, są bardziej takie walory, powiedzmy, piękne, że człowiek je oczami, jak często się mówi, więc może podziwiać, jak to wygląda.
Ja kiedyś przez bardzo bliską mi osobę zostałem ugoszczony koktajlem z kwiatów jabłoni. Bardzo było to dla mnie zadziwiające i ciekawe. Wszyscy, którzy testowali to, no, byli wręcz zachwyceni. Dodaje się kwiat jabłoni i miksuje się z jogurtem czy z jakimś innym mlecznym produktem.
I to chyba
bardzo
są takie
smaczne
inspiracje dla tych wszystkich, którzy nie uważali na święta i za dużo zjedli. Myślę, że rośliny też przynoszą takie, czy potrawy z takich roślin są lekkimi potrawami raczej, prawda?
Tak, no też bardzo pożywnymi nieraz. Nie wykorzystujemy obecnie w naszej kuchni aż tak wielu roślin dziko rosnących, ale przecież tak zwana lebioda, pospolity chwast, to była jedna z ważniejszych składników sałatek. Już nie wspomnę o pokrzywie, tak, szczególnie majowej, z której przygotuje się nie tylko sałatki, ale również zupę pokrzywową, bardzo pożywna, bogata, szczególnie związki azotowe.
Czy podegrycznik na przykład, można z niego zrobić pesto bardzo dobre.
Co to jest? Od razu muszę dopytać, bo nazwa w ogóle nie znam.
Zazwyczaj to w ogrodach występuje jako taki chwast. Roślina niepożądana i którą niełatwo jest wyeliminować z ogrodów, ale jej liście takie młode wykorzystuje się do robienia pesto. Jest to naprawdę ciekawe w smaku. Inną rośliną na przykład krwawnik, to też się dodaje na przykład do zup. Kiedyś pełniło funkcję tak jak obecnie pietruszka.
My zapominamy teraz kwitnąca forsycja. Proszę Państwa, jest jednym z najlepszych źródeł rutyny pośród kwiatów jadalnych. Można je spożywać na surowo, można je sobie ususzyć i potem w późniejszym okresie również konsumować. Bardzo dobrze wpływa na układ oczywiście krwionośny, wzmacnianie żył, rutyna, no bardzo ważne, rutinoskorbin. Wszyscy znają ten sztuczny lek, natomiast można doskonale, wydatnie zastąpić ten lek, spożywając kwiaty forsycji, które obecnie w pięknej krasie we Wrocławiu zdobi praktycznie każdy skwer.
Goście dzisiejsi Radia Rodzina są specjalistami z zakresu roślin. Ja takim totalnym laikiem jestem, ale teraz widzę, jak dużo we współczesnym czasie straciliśmy. Mówię to w kontekście na przykład wiedzy moich babć, które często właśnie używały wielu roślin w różnych sytuacjach. Czy wam udaje się na co dzień korzystać z tej waszej wiedzy tajemnej?
Czasem się staramy, ale to też kwestia na przykład właśnie takiego bardziej urozmaicenia. Mhm. Niekoniecznie leczniczo, ale chociażby na przykład właśnie kwiaty róży dodaje się do aromatyzowania wody. Z róży też można robić z niektórych gatunków konfitury. Albo na przykład suszone kwiaty lawendy. Dodaje się do ciasteczek, też właśnie do aromatyzowania różnych potraw. Także staramy się to wykorzystywać.
Jeszcze miesiąc i zakwitnie dziki bez czarny, którego kwiaty namaczane w wodzie z cytryną, schłodzone, przepyszna lemoniada, bardzo zdrowa, bardzo aromatyczna, z delikatną nutą właśnie zapachową bzu czarnego. Polecam przez noc namoczyć kwiaty, schłodzić właśnie w sok z cytryny. Troszeczkę można dodać jeszcze mięty do tego. Fantastyczny napój na ciepłe dni.
Kwiatów bzu czarnego też można zrobić przepyszną nalewkę.
Albo,
tak jest, to potwierdzam.
Albo usmażyć cieśnie właśnie.
Tutaj możliwości jest bardzo dużo, ale jak Państwo słyszycie, tutaj taki lekki temat teraz wszedł dla tych wszystkich, którzy się przejedli w trakcie tych świąt.
Dla tych, co się przejedli, to polecam lubczyk. Wcale nie miłośnicza roślina, bo jego główną właściwością jest wiatropędność.
Ale
Może coś w tym jest.
Na zakończenie naszego spotkania chciałbym jeszcze Państwa zapytać o to, o rywalizację między roślinami. Czy są jakieś rośliny, które między sobą rywalizują o uwagę, ale żeby nie zawężać tego do świąt czy do samej wiosny, to zapytam o rośliny, które rywalizują o uwagę w ogrodzie botanicznym odwiedzających. Czy są takie, które kwitną teraz wyjątkowo albo mają jakieś takie estetyczne wrażenia, że każdy chce je zobaczyć, odwiedzając ogród botaniczny we Wrocławiu?
Tak, teraz przede wszystkim magnolie. Za tydzień mamy festiwal magnolii we wrocławskim ogrodzie, także serdecznie zapraszamy, bo będzie dużo ciekawych rzeczy się działo. To są przepiękne kwiaty, właściwie pradawne przodkowie magnolii żyły jeszcze w czasach, kiedy na świecie dominowały dinozaury. Mhm. Rozwinęły się na tyle wcześnie, że zapylane są przez chrząszcze, bo w czasach, kiedy dochodziło do zapylania, nie było jeszcze pszczół.
Mówimy o konkurencji. Jeżeli byśmy spojrzeli z takiego biologicznego punktu widzenia, to wszystkie rośliny konkurują między sobą, mniej lub bardziej. Ale jeśli chodzi o konkurencję estetyczną, ludzką, to myślę, że teraz przede wszystkim rośliny cebulowe, właśnie budzące się to do życia, pierisy, również typowy zwiastun zmartwychwstania, zakwita, pięknie pachnie teraz we Wrocławiu, jest obsypany kwieciem, cudowna roślina z rodziny wrzosowatych. Pierwsze różaneczniki, przede wszystkim te gatunki, które my mamy w naszej kolekcji, przyciągają już wzrok od żółtego, białego, purpurowe, czerwone, rozrzucone delikatnie po całym ogrodzie. Oczywiście nasze alpinarium wręcz upszczone kolorystyką różnych gatunków. Ciągle jeszcze piękne i już chyba zyskały na uznaniu ciemierniki, tak zwana róża Bożego Narodzenia z kolei, ponieważ zaczyna swoje kwitnienie pierwsze w grudniu. Tulipany już, hiacynty, no ujmujący zapach hiacyntów w niektórych alejkach jest tak intensywny, że trudno ich nie znaleźć, tych roślin. Po prostu trzeba iść za zapachem i będzie można znaleźć rabatkę, w której obficie obecnie kwitną, i polecam arboretum. Naszą część, w której mamy kolekcję roślin drzewiastych, bo we Wrocławiu również jest dział arboretum, i tam można popatrzeć, jak wyglądają lasy obecnie, jak bogate są w różnorodne rośliny cebulowe, jak kokorycze, jak zawilce, czy biały, czy gajowy, czy żółty, czy właśnie kokorycz pusta. Ona ma dwie formy barwne, przepiękna, różowa lub bądź biała. Pierwsze rośliny też kwitną z roślin uprawnych okrywowych, rumianka. No wygląda to jak taki piękny perski kobierzec skomponowany z różnych roślin. To one wszystkie właśnie oznajmiają nam, że życie się zawsze odrodzi.
Wspaniała podróż. Mam nadzieję, że Państwo już zostali tak zainspirowani, że dzisiaj najpierw eksperymenty w kuchni, a później planowanie wycieczki, czy to do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, czy do Arboretum Wojsławice. Dziękuję bardzo za to, że zgodziliście się podzielić swoją wiedzą obszerną. Myślę, że tu jeszcze kilka audycji byśmy mogli zaplanować, ale to już się poza anteną umówimy, żeby móc wykorzystać tą wiedzę i podzielić się z naszymi słuchaczami. A ja już teraz bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, gośćmi Radia Rodzina byli doktor habilitowany Zygmunt Kącki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu i Arboretum Wojsławice. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I była z nami również magister inżynier Karolina Sokołowska, kurator działu roślin szklarniowych w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Dziękuję.
I w Ottawie Wielkiej Nocy życzymy wszystkim jeszcze wesołych, zdrowych, pogodnych, błogosławionych świąt.
I zapraszamy do ogrodu.
Przełączam się do tych życzeń i do zaproszenia. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do usłyszenia, Łukasz Ligorowski.